Ewangelia Jana, 6 rozdział i czytam najpierw od wersetu 51. Jezus mówi: Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia. Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Później werset 60. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? I zobaczcie werset 66. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, wyznajemy, że stając przed Twoim Słowem, tak jak i stając przed Tobą, stajemy przed wielkim, tajemniczym, trójjedynym Bogiem. Bogiem, który jest pełen wyzwań, Bogiem, który jest pełen też naszego niezrozumienia, tak częstokroć. Prosimy Cię o mądrość w tym względzie. Prosimy Cię o to, byśmy z ufnością zawsze stawali przed Tobą, nawet nie rozumiejąc tego, co do nas mówisz. Nawet nie rozumiejąc do końca tego, kim jesteś i co Twoje Słowo głosi. Prosimy Cię o tą łaskę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchajcie, ze względu na to, że ostatni tydzień był bardzo, bardzo intensywny i czasochłonny dla mnie, tak? Musiałem się przygotowywać, miałem wykład na konferencji, tak? Nasze prezbiterium zorganizował tak zwany Study Day, czyli jeden czas, tak, podczas tego trzydniowego spotkania w Kijowie, który poświęciliśmy na właśnie na wspólne studiowanie, tak? Pastorzy z różnych zakątków świata, z Tokio, od Tokio aż po Seattle. Także praktycznie dookoła całej kuli ziemskiej. Przygotowywaliśmy się przez cały rok do tego Study Day. Ja i Ralf w takiej kolejności właśnie żeśmy przemawiali. Natomiast mieliśmy wykłady, które miały w jakiś sposób nas później stymulować do wspólnej dyskusji, do podzielenia się. Także chciałbym, powiem szczerze, też nie miałem za bardzo czasu, żeby przygotować się z drugiego Koryntian dalej, ale chciałbym, że tak powiem, podzielić się z wami tym, czym żeśmy się zajmowali. Natomiast ogólny temat na ten Study Day było problem Ewangelii Synoptycznych. Problem Ewangelii Synoptycznych. I ja miałem wykład pod tytułem Problem Harmonizacji Ewangelii. Ogólnie, słuchajcie, sprawa wygląda tak, nie wiem na ile jesteście świadomi, że mamy w Biblii cztery Ewangelie, może tego jesteście świadomi. Trzy z nich, te pierwsze trzy są nazywane Ewangeliami Synoptycznymi, ponieważ są do siebie podobne, tak? Są do siebie podobne. Czwarta to jest Ewangelia Jana i oczywiście zachodzi między nimi dużo podobieństw, ale problem pojawia się tam i to jest problem synoptyczny. Pojawia się tam, gdzie są sprzeczności bądź są jakieś rzekome, tak, niezgodności. Dlatego moje podejście było przede wszystkim literackie. Ralph Smith skupił się na problemie synoptycznym przede wszystkim w bardzo szerokim teologicznym kontekście. Także to jest też bardzo ciekawe, do jakich wniosków doszliśmy. Mam nadzieję, że się też z wami tym będę mógł podzielić. Liczę też na wasze otwarte serca i na to, że zastanowicie się też nad tą rzeczą, bo rzeczy są trochę skomplikowane, ale słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że nasze chrześcijaństwo jest skomplikowane. Chrześcijaństwo nie jest prostą religią. Ja to kilkakrotnie powtarzałem w różnych kazaniach, że jeśli chcecie prostej religii, naprawdę zostańcie muzułmaninami, tak? Jeśli chcecie tej prostoty, tej monady, tak, niepodzielności, to zostańcie muzułmanami. Natomiast nie tak prosto sprawa wygląda z naszym Bogiem, nawet z Jego Słowem. Także poniekąd, słuchajcie, to, co dzisiaj powiem, to jest kontynuacja kazania sprzed 2 tygodni. A pamiętacie, tamten tytuł tamtego kazania brzmiał Bądź zawsze miły, czyli rzecz o tym, jak czytamy Pismo. I oczywiście było trochę o uchodźcach, było o tym, że dzisiaj chrześcijanie po prostu czytają połowę Pisma Świętego, o drugiej połowie zapominają, czyli jak czytamy Pismo Święte, no bądź zawsze miły. No, nie ma w całej Biblii takiego sformułowania bądź zawsze miły. Tak? To nie jest bycie chrześcijaninem. Także chciałbym, żebyśmy dzisiaj to kontynuowali. Rzecz o tym, jak my czytamy Pismo, jak do tego Pisma podchodzimy. Także jak już dzisiaj tytuł kazania brzmi dwa słowa, zagadka Ewangelii. Zagadka Ewangelii, dla jednych jest to zagadka, dla innych jest to problem, dla innych jest to kamień, obrazy, o które się potykają i roztrzaskują. Nie wiem, czy znacie, pamiętacie, no pewnie powinniście pamiętać przypowieść o czworakiej roli. Jest Boże Słowo, które pada na ziemię. I są 4 różne odpowiedzi. Dla jednych jest to przyjmowane z radością, inni przyjmują to z radością i nawet przez jakiś czas wydaje się, że to działa w ich życiu. Później się zniechęcają, kiedy przychodzi jakiś upał, kiedy przychodzą próby. A są jeszcze tacy, którzy, na których to pada jak na kamień, tak jak oni nie przyjmują tego słowa. Także tak samo, słuchajcie, są problemy z Ewangeliami, są zagadki dotyczące, no problem sugeruje coś negatywnego, ale są zagadki w Bożym Słowie, które nie są proste do rozwikłania. I mówię, niektórzy o te zagadki, o te problemy się roztrzaskują, a innym po prostu to jeszcze raz powoduje takie pokorne przyjście do Boga. Także my niestety nie jesteśmy Bogiem i nie rozumiemy wszystkich rzeczy do końca. Chociaż zakładamy i wierzymy, że On, w Nim wszystkie rzeczy znajdują swoje rozwiązanie, że nawet te sprzeczności, tak, które dzisiaj widzimy, one w wieczności przed Nim, w naszym poznaniu Jego, znajdą swoją odpowiedź. Także słuchajcie, drodzy, Ewangelie synoptyczne mają wiele podobieństw. Wiecie, że jakbyśmy mieli poczytać o życiu Jezusa w tych 3 Ewangeliach pierwszych, to wiemy, że się narodził, że wzrastał, że pracował z Ojcem, że w wieku 30 lat został powołany przez Ojca do służby. Służył przez około lat 3. Wkurzył miłych ludzi, no bo właśnie faryzeusze byli tymi miłymi, przynajmniej na zewnątrz. I ci mili ludzie, ci ludzie szanowani, tak, ci ludzie, których każdy poważał, zabili tego wywrotowca, można powiedzieć, tak, Jezusa, naszego Pana. Także Ewangelie opisują podobne wydarzenia, wiele opisów się zazębia. Jednak jeśli jesteśmy uważnymi czytelnikami, te same Ewangelie są różne, bo w różny sposób opisują podobne wydarzenia. Podam wam tylko dzisiaj 2 przykłady, bo tego czasu nie mamy za wiele, ale to są też te przykłady, o których mówiłem w Kijowie. Chciałbym, żebyśmy porównali kilka tekstów. Najpierw taki przykład z ranka po zmartwychwstaniu. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. Pamiętacie, jest anioł, są 2 kobiety. Przychodzą do grobu. Maria Magdalena, druga Maria. Przychodzą, aby obejrzeć grób. Spotykają anioła pańskiego. Anioł pański co im mówi? Werset 7. A idąc spiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. I oto poprzedza was do Galilei. Tak, idźcie, powiedzcie uczniom, że Jezus już jest w drodze do Galilei. I wy się tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I 10. Wtedy rzekł do nich Jezus, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom swoim, moim, aby poszli do Galilei. Ja tam nie ujrzał. Czyli sam Jezus je spotyka. Mówi, żeby poszli do Galilei. A 11 uczniów poszło do Galilei, 16 werset, na górę, gdzie im Jezus przykazał. Także tak mówi ewangelista Mateusz, co czytamy u Marka. U Marka bardzo podobnie, werset 7. Anioł znowu mówi do kobiet: idźcie, idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, tutaj Marek dodaje Piotra, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. No i oni tam się spotykają. 15 werset. Jezus się z nimi spotkał i mówił: idąc na cały świat, głoście Ewangelii wszystkiemu stworzeniu. Tam im to powiedział. To są dwa bardzo podobne opisy. W zasadzie tutaj nie można by się niczego przyczepić. Uczniowie mają się udać na spotkanie do Galilei, na spotkanie zmartwychwstałego Jezusa. Zarówno u jednego, jak i u drugiego ewangelisty nabiera to o tyle znaczenia, że właśnie tam, w Galilei, mają przykazanie, tak zwane wielkie posłannictwo. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam pokazałem. Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Fajnie by to wszystko wyglądało, gdyby nie Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza tutaj się rozjeżdża. To jest tym bardziej dziwne, że Łukasz najprawdopodobniej czytał zarówno Mateusza, jak i Marka, zanim napisał swoją Ewangelię. Zobaczcie, 24 rozdział, też poranek zmartwychwstania. Werset 6 najpierw. Anioł mówi do kobiet: nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei. Czyli widzicie tą różnicę? Idźcie do Galilei, wspomnijcie o tym, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei. Później mamy 33 werset. Zobaczcie, wszyscy byli. Później mamy dwóch uczniów do Emaus, tak? Oni przychodzą, spotykają Jezusa podczas swojej drogi. Wracają do Jerozolimy. Co się dzieje? Tam jest 11. Wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli. I później jeszcze werset 36. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Jezus nie spotyka ich w Ewangelii Łukasza w Galilei. Jezus spotyka ich w Jerozolimie. I słuchajcie, co to wszystko znaczy? Słuchajcie, już od czasów, Ewangelie są trochę różne, już od czasów Augustyna zaczęto mówić wyraźnie o tym, że każda z tych Ewangelii ma inną perspektywę teologiczną. Zobaczcie, u Mateusza ważne jest to: idźcie na cały świat. U Łukasza natomiast, Ewangelia Łukasza jest pierwszym z dwóch tomów jego dzieła. Łukasz ma jeszcze Dzieje Apostolskie, to on je napisał. I zobaczcie, do czego to wszystko ma doprowadzić Łukasza. Do Łukasza ma to doprowadzić do tego, że oni pozostają w Jerozolimie i zstępuje na nich Duch Święty, tak? W trakcie Pięćdziesiątnicy. Czyli ogólnie Łukasz ma na względzie właśnie to konkretne wydarzenie. Dzieje apostolskie zaczynają się od Jerozolimy i tam jest właśnie w Dziejach Apostolskich powiedziane, że najpierw Jerozolima, potem Samaria, potem Galilea, potem cały świat. Tak? Także to są te różnice. Także zobaczcie, już właśnie od Augustyna wiadomo, że cztery Ewangelie zostały napisane z innymi celami na uwadze. Każda miała swój własny cel, każda miała pokazać pewne inne perspektywy, inne portrety Jezusa. Mateusz miał pokazać połączenie Jezusa z Mojżeszem i z Torą, tak? I z kapłaństwem Starego Testamentu. Marek miał pokazać połączenie Jezusa z Dawidem, z królem Dawidem, czyli Jezus jest królem Dawidem, jest tym, który czeka, tak jak Dawid czekał na właściwe wezwanie Boże. Łukasz natomiast miał połączyć Jezusa z prorokami, tymi, którzy idą na świat i głoszą. Tak? W Ewangelii Łukasza właśnie, w przeciwieństwie do pierwszych dwóch Ewangelii, Jezus służy wśród pogan. A w Ewangelii Mateusza Jezus mówi, że no, nie przyszedł do pogan, ale przyszedł do tych, którzy są z Izraela. Także słuchajcie, różne perspektywy, tak? Różne perspektywy. Jeszcze raz powtórzę. Ogólnie Ewangelie się ze sobą zgadzają co do wydarzeń. Natomiast są różnice w szczegółach i te różnice wynikają z innych pobudek teologicznych. Te różnice wynikają z tego, że każdy ma jakiś cel. Każdy z ewangelistów ma jakiś cel, pisząc tę Ewangelię. I słuchajcie, nawet jeśli można by połączyć, oczywiście apologeci chrześcijańscy, którzy chcą dokonać harmonizacji tych fragmentów, mówią, że najpierw poszli do Galilei, potem powrócili i tak dalej. Pytanie, czy w ogóle Łukaszowi przyświecało takie pytanie, żeby harmonizować te wydarzenia, czy raczej nie miał na uwadze czegoś innego. Także to jest pierwszy przykład i drugi przykład teraz, nieco trudniejszy. Nie wiem, czy jesteście gotowi na kilka trudnych myśli. Dobra, drugi przykład. Co zrobił Judasz po tym, jak Jezus został wydany? Co zrobił Judasz? To pójdźmy na chwilę do Ewangelii Mateusza. Co zrobił Judasz? 27 rozdział. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że Jezus został skazany, żałował tego. Żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabili za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego polem krwi. Wydaje się, że jak czytamy samego Mateusza, to Judasz w tej Ewangelii jest postacią tragiczną. Jest postacią tragiczną. Zdradził Jezusa. Tak? Zdradził Jezusa, ale jeszcze gdybyśmy nie znali reszty tej historii, no to byśmy mogli zapytać, co z tego? Piotr też zdradził Jezusa w tej Ewangelii. Piotr też, rozdział wcześniej, Piotr się zaparł Jezusa. Judasz też zdradził Jezusa. Żałował, tak? Można porównywać te dwie postaci, tak? Jeden i drugi zdradził, jeden i drugi żałował. Pytanie, dlaczego Piotr został odnowiony, a Judasz nie. W tej Ewangelii Judasz, ponieważ się nawrócił, można powiedzieć, oddał pieniądze arcykapłanom. Ale widzicie, no, w tym wszystkim, w tej całej swojej rozpaczy poszedł i powiesił się. Tamci kupili pole krwi na cmentarz dla cudzoziemców. A jak myślicie, jak ta opowieść wygląda u Łukasza? Gdzie byście się udali, żeby przeczytać, co Łukasz ma na ten temat do powiedzenia? No nie do Ewangelii Łukasza, tylko do Dziejów Apostolskich, no ale to jest jeden z dwóch tomów, tak? Tego samego dzieła, czyli Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 18 werset. Jest problem. Uczniów ma być 12, tak? Uczniów ma być 12. Judasz już nie żyje, więc Piotr mówi do zgromadzonych, że musiało się wypełnić pismo i tak dalej, że stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Ale zobaczcie, co Łukasz tak naprawdę, jaką zdaje relację na temat słów Piotra. Tak? To Piotr mówi, apostoł Piotr mówi, ten, który też zdradził Jezusa, notabene. Mówi takie coś o Judaszu. On to za otrzymaną zapłatę, za nieprawość, nabył pole, tak? Co było w Mateusza? To arcykapłani, on zwrócił arcykapłanom pieniądze, tak? Tamci nabyli pole. A tu jest napisane, on to za otrzymaną zapłatę, za nieprawość, nabył pole, a upadłszy, pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. To mam pytanie, no to co się stało? Powiesił się? Czy upadł? Tak? Angielskie tłumaczenia tu mają wyraźnie fell headlong and bursted open, tak? Czyli upadł w dół, głową w dół, tak? I pękł na dwoje. I stało się to wiadomo wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, także nazwano owe pole w ich własnym języku akledama, to jest pole krwi. Także słuchajcie, jak to w ogóle pogodzić? jak dokonać tutaj w ogóle harmonizacji tak trudnych rzeczy. Judasz nie zwraca pieniędzy arcykapłanom. Nie mamy tu nic o tym, że żałował. Raczej Piotr go przedstawia jako tego, który popełnił ten grzech z podniesioną ręką, z tak zwaną premedytacją. Tak? On kupił, słuchajcie, on wziął te pieniądze przyjął i jako pieniądze, na których się wzbogacił, kupił sobie pole. Niektórzy komentatorzy tutaj stwierdzają, że kupił małą farmę, jakoby chciał po prostu przeskoczyć jakiś jeden poziom wyżej w tej pozycji społecznej, tak? Chciał być po prostu rozpoznawalny jako ten, który ma jakąś ziemię, tak? Słuchajcie, te dwa opisy są bardzo różne. Nie da się ukryć. I oczywiście znowu chrześcijańscy apologeci, jak wpiszecie to w wyszukiwarkę, tą rzecz, to zobaczycie, że chrześcijańscy apologeci bardzo często argumentują, że Judasz się powiesił. Powiesił się albo na bardzo wysokim drzewie, albo na drzewie, które było na górze. Lina się urwała, czy sznurek się urwał i upadł wtedy, tak? I po prostu dalej się roztrzaskał, tak? No ale to znowu nie wyjaśnia nam jeszcze do końca problemu tego, czy zwrócił pieniądze, czy nie zwrócił. No Łukasz mówi, że nie zwrócił pieniędzy. Nie? U Mateusza jest, że zwrócił pieniądze arcykapłanom i to oni kupili cmentarz, tak? Oni kupili kawałek ziemi na cmentarz. Tutaj po prostu on sobie kupił kawałek pola. Także słuchajcie, to są pewne napięcia nie do rozwiązania na poziomie tej chronologii. Jakbyśmy chcieli tylko się trzymać takich uparcie, takich kronikarskiego biegu wydarzeń, to bardzo ciężko jest to porównać, natomiast zharmonizować. Natomiast, słuchajcie, właśnie jeszcze raz, w kontekście tego, co mówił Augustyn, że każda Ewangelia ma swój teologiczne przesłanie, swój teologiczny cel, można naprawdę to bardzo fajnie wyjaśnić. Słuchajcie, są dwa bardzo różne cele w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. U Mateusza co jest ważne? Pamiętacie kazanie na górze? Błogosławieni? Ubodzy? W duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Kiedy Jezus się rodzi w Ewangelii Mateusza, kto przychodzi do Jezusa? Nie myślcie o kolędach, ale myślcie o Ewangeliach. No myślisz o kolędzie, a nie? Nie, u Mateusza przychodzą magowie ze wschodu. U Mateusza przychodzą bogaci, wykształceni ludzie ze wschodu. Co mu dają? Złoto, kadzidło i mirrę. Trzy kosztowności. One mają też swój symboliczny wymiar, ale o tym dzisiaj nie rozmawiamy. U Mateusza nie ma problemu, tak, że ktoś jest bogaty. Oczywiście bogacze mają pewne wyzwanie. Nie ma problemu. Natomiast w Ewangelii Łukasza jest zupełnie odwrotnie. Pamiętacie kazanie u Mateusza? Jest to samo kazanie zgłoszone gdzie u Mateusza? Na górze. A tam jest zgłoszone na równinie w Łukasza. I co Jezus mówi? Błogosławieni ubodzy, kropka. Błogosławieni ubodzy, kropka. Co się dzieje na początku Ewangelii Łukasza? Kto go odwiedza? Kto Jezusa odwiedza, jak się narodził? Pastuszkowie, Władek. Pastuszkowie przychodzą w Ewangelii Łukasza. Jezus w ogóle urodził się w jakiejś stodole, w jakiejś stajence. Słuchajcie, to jest Ewangelia o biednych. Zobaczcie, w środku tej Ewangelii mamy opowieść o bogaczu i Łazarzu. Który jest błogosławiony? No bogacz, dlatego że wybrał pieniądze, jest bardzo daleko od Królestwa Niebios. Łazarz, biedny, jest błogosławiony. Później jest rozmowa Jezusa z bogaczem. Jezus mówi, chcesz zyskać królestwo? Rozdaj całe swoje bogactwo. Zasmucił się i odszedł, albowiem miał wiele kosztowności. I Łukasz cały czas ten wątek kontynuuje. Nawet kiedy przechodzimy do Dziejów Apostolskich, 5 rozdział, Ananiasz i Safira. Zobaczcie, to są ci, którzy nie chcieli się podzielić pieniędzmi z apostołami. Nie chcieli się podzielić pieniędzmi z apostołami, co? Zginęli, tak? Wybrali pieniądze przed Jezusem. Zobaczcie, u Łukasza to jest bardzo ważne, żeby pokazać, że Judasz wziął pieniądze. Dlaczego? Ponieważ dla Łukasza w Ewangelii, w teologii Łukasza, Judasz jest tym, który wybiera pieniądze przed Jezusem. Jest tym, który wybiera pieniądze, a nie Jezusa. Także słuchajcie, są te różnice. Są te różnice, są różnice, które powodują napięcie. Ja mówię, są różne próby harmonizacji tych tekstów. Tak jak mówiłem, niektórzy mówią tutaj Łudaszu, że no przynajmniej później tam tłumaczą, że no tutaj nie do końca nam Łukasz mówi, jak to się odbywało, że te pieniądze zostały zwrócone, że jednak... Słuchajcie, lubicie C.S. Lewisa? Nazwalibyście go liberałem? C.S. Lewis w 59 roku, kiedy pisał do swojego kolegi Clyda Kilby, napisał właśnie, że ten urywek powoduje u niego takie problemy, że nie myśli do końca o Ewangeliach w sposób taki historyczny, chronologiczny, tak? Także to był jeden z tych przykładów, które go skłoniły ku temu. Ja myślę, że to niekoniecznie, kiedy on mówił o historyczności, może też miał inne, niekoniecznie słuszne założenia, bo ja uważam, ja utrzymuję historyczność Ewangelii, jak najbardziej wierzę, że to są to prawdziwe, natomiast są realne, słuchajcie, są realne problemy. Są realne problemy, których my nie rozumiemy, nie potrafimy zharmonizować. Także co z tym wszystkim, słuchajcie, mamy zrobić? Tak jak już mówiłem, chrześcijaństwo nie jest prostą religią, ale co z tym wszystkim mamy zrobić? Przede wszystkim bym powiedział, słuchajcie, mamy uwierzyć. To jest pierwsza rzecz. To są nasze założenia wstępne. Mamy uwierzyć. Tak samo jak wierzymy w Trójcę, chociaż czy ja potrafię wam wyjaśnić Trójcę, mechanikę Trójcy, chronologię Trójcy, czy ja potrafię wam, nie wiem, wyjaśnić to, co się dzieje tutaj w wieczerzy, że ciało zamienia się, że chleb zamienia się w ciało Pana Jezusa, a wino się zamienia w krew? No oczywiście, są kościoły, które próbują to wyjaśnić. Jest kościół rzymskokatolicki, który twierdzi, że chodzi o transubstancjację. Luteranie wierzą w konsubstancjację, czyli Jezus, który się niejako przylepia do tych elementów. Tak? My wierzymy w jakieś duchowe uczestnictwo, ale nikt nie potrafi do końca wyjaśnić, jak to jest. Należy uwierzyć. Zobaczcie, przede wszystkim w obliczu takich problemów, bo jeśli będziemy uważnymi czytelnikami, to napotkamy problemy w Biblii. W obliczu takich problemów nasze myśli przede wszystkim powinny się kierować w stronę Trójcy Świętej. Ja o tym wspomniałem podczas mojego wykładu krótko. Ralph to bardzo pięknie teologicznie rozwinął. Wiecie, że Ralph Smith to jest jeden z takich znanych autorów, którzy pisali o Trójcy, o wpływie Trójcy na naszą rzeczywistość. Słuchajcie, Ralph powiedział, czego moglibyśmy się spodziewać w ogóle po słowie, jeśli mamy Trójcę, jeśli mamy właśnie Trójcę, która powoduje w naszym myśleniu takie komplikacje, to czego moglibyśmy się innego spodziewać po Jego Słowie, tak? Jeśli nie pewnych komplikacji. Ja nie mówię, słuchajcie, wiecie, to są pewne rzeczy, które trudno pogodzić, ale wiecie, dużo rozumiemy, tak? Ale nie rozumiemy wszystkiego. Zobaczcie, Trójca to jedność i różnorodność, tak? Ojciec, Syn i Duch Święty są odpowiedzialni za to samo dzieło, ale nie do końca, tak? Ojciec posyła Syna, tak? Ojciec i Syn posyłają Ducha. Duch jest posłany przez Ojca i Syna. Jezus posyła po zmartwychwstaniu Ducha, ale Ojciec na przykład nigdy nie jest posłany przez Syna i Ducha, tak? Są różnice. One są zaangażowane w te same dzieło, ale na różne sposoby inaczej. Skoro Trójca Święta jest złożona w swojej jedności, to Słowo Boże też tak samo, tak? Może być. Słowo Boże, słuchajcie, jest dla nas testem. Jeszcze raz przypomnę ten fragment, który był taki trochę tekst pretekst, który dzisiaj przeczytałem, ale jeszcze raz, słuchajcie, Ewangelia Jana, szósty rozdział. Ewangelia Jana 6 rozdział. Jezus rzekł do 12. Czy i wy chcecie odejść? I co mu wtedy uczniowie odpowiedzieli? No nie, no Panie Jezu, przecież my to wszystko rozumiemy. Przecież to jest dla nas proste, oczywiste. To jest tak proste jak 2 plus 2. Nie, no przecież nie będziemy odchodzili, no bo wszystko. Tak? Słuchajcie, wielu słysząc słowo o tym, że muszą jeść ciało i krew, wielkie zgorszenie dla Żyda, zawróciło, już z nim nie chodziło. Na szczęście, zobaczcie, w tym wszystkim jest jakaś łaska Boża. Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Czy oni to rozumieli do końca, co to znaczy jeść ciało i pić krew? Myślę, że nie. Oni byli skonsternowani. U Marka widzimy, jacy w ogóle zakłopotani i jacy zmieszani są uczniowie Jezusa. Ale tu jest potrzebna wiara, to jest ta łaska. To jest łaska, słuchajcie, mówię, jest wielu ludzi. Jakbyście, pamiętam rozmowę z Pawłem Bartosikiem, zanim pojechaliśmy do Kijowa, zdzwoniliśmy się na krótko. Ja mu troszkę tak przedstawiłem, o czym będę mówił. I on mówi, no tak, ja takimi rzeczami to się zajmowałem, jak byłem niewierzący, bo ludzie pisali właśnie tego typu książki, żeby pokazać, że Ewangelie są sprzeczne, aby właśnie pogrążyć chrześcijaństwo, aby właśnie stwierdzić, że chrześcijaństwo jest bez sensu. Także słuchajcie, to, że wierzymy, to jest wielka łaska. Bo gdybyśmy chcieli być takimi wyrachowanymi logikami w tym świecie, no nie wiem, jak ja byłem dzieckiem, to też podważałem swoją wiarę, dlatego że nauczyłem się zasady przyczynowości. No i coś mi tu nie pasowało, że Bóg nie ma przyczyny, tak? Tutaj tą wieczność po prostu trzeba w to uwierzyć, tak? Trzeba w to uwierzyć. Więc uczniowie są zmieszani, ale to jest wyznanie wiary. Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, tak? Zobaczcie, Słowo Boże jest dla nas testem. Tak jak Jezus jest testem, to jest On jest tutaj zapisany, można powiedzieć, tak? Jezus jest, to jest Logos, to jest Słowo Boże. On jest zapisany i jak On jest kamieniem zgorszenia i obrazy dla wielu, tak samo to Słowo jest kamieniem obrazy i zgorszenia dla wielu. I o tym nam przypomina chociażby apostoł Piotr w drugim liście Piotra. Mówi w pierwszym rozdziale taką fajną, ciekawą rzecz. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. A później w trzecim rozdziale mówi wersety 15-16. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, znowu dana z góry, to jest objawienie, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe. Zobaczcie, Słowo Boże same nam daje świadectwo o tym, że są w tych pismach pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie mniej kształceni, niezbyt umocnieni, przekręcają ku własnej zgubie. Czyli Słowo Boże jako test może być kamieniem zguby, potknięciem. Tak, jeśli nie wierzymy temu Słowu, w jego tych pozornych sprzecznościach mówię, mi się wydaje, że te sprzeczności właśnie w Trójcy kiedyś może poznamy, jak to wszystko, te napięcia się niwelują, jak to się wszystko zazębia i tłumaczy. Także to, co jest zawiłe i pozornie sprzeczne, pewnie gdzieś w wieczności ma swoje wyjaśnienie, ale my temu wierzymy, tak? Wierzymy tym rzeczom, które są skomplikowane dla nas. Tak samo jak wierzymy w Trójcę. Mówię, jeśli chcesz prostoty, prostej wiary, idź, zostań muzułmaninem. To jest moja rada dla ciebie. Sorry. Ale wiecie, to się do tego sprowadza. I wielu ludzi tak kończy. I ja słyszałem kiedyś w telewizji wypowiedź kogoś, kto mówi. Bo oni dokładnie mówią, co mamy robić. Tam jest wszystko tak do końca, musi być wyjaśnione. Ale jeśli zostaniesz muzułmaninem, to obiecuję ci, twój świat będzie prosty i jednowymiarowy i bardzo nudny. Tak? Zobaczcie. Świat Trójcy jest skomplikowany, jest niezrozumiały. Dlaczego jakaś ryba biega niczym kurczak po dnie oceanu? Dlaczego żyrafa, rodząc swoje młode, takie młode musi z 1,5 metra spaść na głowę, na kark, można powiedzieć, nie? Dlaczego? Mówię, świat Trójcy jest zaskakujący, jest tajemniczy, to jest przygoda. To jest w swojej wielowymiarowości, to jest przygoda. Po drugie, musimy uznać tajemniczość i naszą ograniczoność. I o tym już trochę powiedziałem. Zobaczcie, Słowo Boże też w swoim czasami skomplikowaniu, bo ja nie sądzę, że to jest całe Jego. Tak? Ono jest i proste, i jednorodne, ale też trochę skomplikowane. Zobaczcie, to Słowo nam przypomina, że mamy się poddać rzeczom, które są ponad nami. Widzicie, wielu liberalnych teologów uwierzyło, że oni ze swoim umysłem mogą stanąć ponad Słowem. W zupełnej sprzeczności do naszych ojców reformacji, ojców reformatorów. Tamci w pokorze stali pod Słowem, uznawali, że to Słowo jest ponad nimi. Teraz ocenia się Słowo, tak, z góry. Ja i mój umysł, to jest to, czemu mogę wierzyć, a Słowo Boże pode mną. Jak mam sprzeczności, to ja mu nie będę wierzył, to ja znajdę jakieś wytłumaczenie, żeby to Słowo podważyć, tak? Zobaczcie, Kościół. Kościół jako twór różnorakiego Boga, można powiedzieć, też jest tajemniczy. Kościół jest tajemnicą, słuchajcie. Jest jeden, a jednak jest tak różnorodny. To nie jest monada. Zobaczcie, nawet w Kościele katolickim, który twierdzi, że jest jeden, są różne zakony, każdy kładzie nacisk na coś innego. Tak jak Mateusz, Marek, Łukasz, Jan kładą naciski na coś innego w swojej teologii. Nie, franciszkanie, nie wiem, są tymi ubogimi z Łukasza, powiedzmy, tak. Ale są, nie wiem, benedyktyni, czymś jeszcze innym się zajmują, tak. Są, nie wiem, są dominikanie, którzy są jak ci skrybowie, tak, którzy się wgłębiają w Boże Słowo i przede wszystkim są tymi nauczycielami, można by powiedzieć, tak jak jezuici. Także jest duża różnorodność, słuchajcie. Jest różnorodność w Trójcy, jest różnorodność w Kościele. Chrystus, to też jest tajemnica. Chrystus jest tajemnicą. Chrystus jest jeden, ale teraz już na wieki w dwóch naturach, które ani są niewstrząśnięte, ani niezmieszane, tylko są dwie natury właśnie połączone ze sobą, ale niezmieszane. Zobaczcie, Biblia wypowiada się na temat różnych wydarzeń w różnych perspektywach. I to też Ralf bardzo ciekawie przypomniał. To, że mamy problem synoptyczny, to ten problem synoptyczny widzimy też w Starym Testamencie. Bo zobaczcie, mamy dwa różne opisy stworzenia świata. Pierwszy rozdział rodzaju i drugi rozdział rodzaju. Ja chyba kiedyś o tym nauczałem, mówiłem o tym, że to są dwie różne perspektywy. 10 przykazań, słuchajcie, jak poczytacie tą wersję z Księgi Wyjścia i tą wersję z Księgi Powtórzonego Prawa, to są dwie wersje 10 przykazań. Kiedy poczytamy o postaci Dawida, króla Dawida w 1 Samuela 16 i 17, to też są dwie wersje wydarzeń. Ewangelie tak samo, 4 portrety Jezusa. Biblia cała jest, że tak powiem, pełna jest problemów synoptycznych, paralelizmów, tak? To są rzeczy podobne, ale różne. I zobaczcie, tak samo jak Trójca. Każda z tych osób jest podobna w Trójcy, bo to jest ta sama natura, ale są różne. To wszystko pasuje, to wszystko w Trójcy znajduje wyjaśnienie. Możliwe też, że Ewangelie podobne są do starożytnego gatunku literackiego, ja to odnalazłem, które się nazywa bios, czyli życie, tak? Czyli życie, czyli coś podobnego do naszych biografii, tylko że biografia bardzo się dzisiaj w współczesnym świecie interesuje przebiegiem chronologii. Natomiast te starożytne bioi, czyli życia, biografie, koncentrowały się na osobie, na jej dziełach, na jej śmierci i przede wszystkim ich celem była nauka, tak? Dydaktyka, jakaś polemika, jakaś apologetyka. Czyli niekoniecznie wszystko minuta po minucie. To nie jest, słuchajcie, nie oglądamy Wyścigu Pokoju, tak? Czy Tour de Pologne, który jak jedzie przez Polskę, to widzimy, co się dokładnie stało w którejś sekundzie. To nie jest sposób, w jaki Ewangelie nam relacjonują postać Jezusa. Raczej to jest sposób dydaktyczny, polemiczno-apologetyczny, czyli Ewangelie przedstawiają nam Jezusa w taki sposób, aby nas od razu nam zinterpretować Jego życie i pokazać, jak powinniśmy o Nim myśleć. Także to jest o tyle fajne rozwiązanie. Ja to znalazłem u jednego z takich teologów anglikańskich, taką propozycję. To jest o tyle fajne, on pisze, że to sprawia, że my powinniśmy odczytywać Ewangelię w sposób bardzo chrystologiczny. Czyli tak naprawdę, tak jak w tamtych żywotach, tak, starożytnych, wszystko się koncentrowało na jednej głównej postaci, tak samo tutaj. Wszystko, każda Ewangelia jest przede wszystkim o Jezusie, więc kiedy czytamy u Marka, że uczniowie są wątpiący, to nie jest przede wszystkim informacja dla nas, że uczniowie wątpią, ale to nas przede wszystkim czegoś uczy na temat Jezusa. Marek nas uczy na temat Jezusa to, że On jest trudny do zrozumienia, że Jego mowy są twarde, że jest trudny do pojęcia, trudny do przyjęcia. Uczniostwo u Marka jest trudną rzeczą w Ewangelii Marka, ale jednak na pociechę widzimy, że Jezus pomimo tych trudności powołuje ludzi i uczy pomimo tych trudności. Tak? To jest ta zachęta. Także mamy cztery Ewangelie, cztery różne portrety Jezusa z konkretnymi teologicznymi przesłaniami i wydaje mi się, że powinniśmy bardzo dużo właśnie wysiłku włożyć w to, żeby zrozumieć dane wypowiedzi, bo my często mieszamy te Ewangelie i tu nam się wydaje coś podobnego. Ja też powiedziałem to na tej konferencji, że ja mam osobiście problem, kiedy żeśmy to robili, ja mam osobiście problem z czymś takim jak siedem mów Jezusa z krzyża. Bo wiecie, jaki jest problem, że my bierzemy kilka mów z Łukasza i kilka mów z Jana, mieszamy, wychodzi nam siedem, ulubiona liczba Boża, więc tak musiało być, tak? Ale Jan ma inną teologię w tych swoich zapisach, Łukasz ma inną teologię w swoich zapisach. Więc moim zdaniem, no może można coś takiego robić, ale też trzeba przede wszystkim się skoncentrować na tym, co Łukasz miał na myśli i co Jan miał na myśli. I wreszcie dochodzimy do przedostatniego punktu. Te różne problemy w Ewangeliach uczą nas o tym, że powinniśmy brać na serio różne perspektywy Słowa Bożego, a nie tylko te nasze ulubione. Podam wam przykład, bo może to jest wszystko takie trudne, zawiłe. W moim chrześcijańskim życiu słyszałem już niejednokrotnie z ust różnych chrześcijan, że Kościół jest dla ubogich. Że oni przychodzą do Jezusa. No i oczywiście tu padają te słowa, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż... Tylko wiecie, jaki jest problem z takim stwierdzeniem? Że to jest teologia Łukasza, a niekoniecznie teologia Mateusza. Tak? To jest opowieść Łukasza, rzeczywiście to ubodzy, tak? Dziedziczą Królestwo Niebios, ale u Mateusza to nawet bogaty może odziedziczyć pod jednym warunkiem, jeśli jest ubogi w duchu. Tak? Więc zobaczcie, zwróćmy uwagę, nie bądźmy takimi, ja to już tłumaczyłem poprzednim razem, 2 tygodnie temu, nie możemy czytać połowy Biblii. Nie możemy budować teologii naszego Kościoła na połowie Biblii. Że musimy, kiedy my głosimy Słowo Boże i chcemy ewangelizować jako Kościół, to my idziemy do ubogich, tak? No co z tymi bogatymi? No to co, Bóg się już w ogóle nie interesuje, tak? Richard Bockham, taki znany teolog, niedawno napisał książkę, która zrewolucjonizowała myślenie przynajmniej liberałów w Ewangeliach, bo oni tam mówili, że oni pisali wszyscy do swoich jakichś tam małych grupek. Nieprawda. Ewangelia jest dla wszystkich. Dla Żyda i dla pogonina, dla biednego, ale też dla bogatego, tak? Więc ewangelizujmy wszystkich, tak? Tak jak możemy, tak jak Bóg nas powołał. Jeśli ty masz służbę w ewangelizowaniu biednych, to nie myśl w ten sposób, że to bogaty nigdy nie przyjdzie do Boga, tak? Przyjdzie pod warunkiem, że jest ubogi w duchu. Nie, że jest ubogi, że pozbędzie się wszystkich swoich pieniędzy, tak? I wtedy, zobaczcie, wtedy też przyjdą do nas ludzie, którzy przyniosą nam złoto, kadzidło i mirę. Będziemy bogatym kościołem. Nie, to taki, wiecie, pół żart. Jezus Mateusza, zobaczcie, uczy swych uczniów, że każdy, kto coś dla Niego poświęci, otrzyma po stokroć, nie? Wszystko, nie? On tam mówi, 19 rozdział, on mówi właśnie o tym, o tym wszystkim, tak? Nie wiem, majątek, dom, bliscy, tak? Otrzyma po stokroć. Czyli to jest Bóg Starego Testamentu, Bóg, który nie sprzeciwia się bogactwu jako takiemu. Wiadomo, bogactwo jest problemem, kiedy się robi bożkiem, ale u Mateusza bogaty też ma szansę. Także każdy, widzicie, ma swoje wyzwania w swych różnych perspektywach z tych ewangelistów i my tak samo powinniśmy być otwarci na te różne perspektywy. Jeszcze raz i już kończąc naprawdę, oj, troszkę długo. Chrześcijaństwo jest tajemniczą przygodą. To jest przygoda z tajemniczą, nierozwikłaną Trójcą. Bożą rzeczą jest rzeczy zakrywać, naszą rzeczą jest rzeczy badać. Jeszcze raz, jakimi uczniami jesteśmy? Jezus pyta nas, czy i my chcemy odejść? Mówimy, no nie, Panie Jezu, wszystko jest spoko, wszystko rozumiemy. Nie, powinniśmy właśnie, myślę, nie rozumiemy, ale tak jak Piotr, i wierzę, że to będzie też nasza modlitwa. Panie, do kogo pójdziemy? U Ciebie są słowa żywota wiecznego. Amen. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za słowo, które nie do końca dla nas jest jasne i oczywiste. Dziękujemy, że ono sprawia, że w pokorze możemy stawać przed Tobą, naszym trójjedynym Bogiem, któremu w pełni możemy zaufać, w Jego różnorodności, złożoności, z różnymi perspektywami. I że, Panie, toż Twoje słowo jest wspaniałe z Niego, Panie, w różnych perspektywach, w różnych kontekstach. Uczymy się Twojej mądrości i Twojej natury. Amen.